Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Audycja pojawia się na antenie Polskiego Radia Lublin cyklicznie od poniedziałku do piątku, kilka minut po godzinie 12. A to program prewencyjno-informacyjny, w którym pomagamy Państwu, ale także informujemy, podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej, by zapobiegać. Także ostrzegamy, mówimy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej. A pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na pytania słuchaczy, udzielają także porad m.in. z zakresu prawa. Do Państwa dyspozycji całodobowy telefon zgłoszeniowy. Można dzwonić pod numer 815 33 11 11. Cały czas ten sam, czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Można dzwonić, opowiadać o swoim problemie, wątpliwościach, a także zadawać pytania. Można także do nas napisać i pocztą tradycyjną, bądź też mailowo. Adresy wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze archiwum. A o czym powiemy w tym wydaniu programu? Między innymi o zmianach w programie Rodzina 500+. Od stycznia to świadczenie zacznie przejmować stopniowo ZUS. Jak to się odbędzie? Co zmieni się w programie 500+ w stosunku do dotychczasowych zasad? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w dzisiejszym programie. Będzie też o zupełnie nowych świadczeniach dla rodzin małych dzieci, o rodzinnym kapitale opiekuńczym i dofinansowaniu do opieki w żłobku, klubu dziecięcym lub u dziecięcego opiekuna. Powiemy również o emeryturach i składkach zdrowotnych oraz opodatkowaniu. Tu też zmiany, co oznaczają dla emerytów. A przed nami okres świąteczny. Podpytamy też, co z tymi świadczeniami, których termin płatności wypada właśnie 25 grudnia. A w drugiej części programu będą też ważne informacje dla konsumentów, porady i przestrogi. Warto więc z nami zostać. Pogotowie radiowe do 13. Zapraszamy, zaczyna.
Pogotowie radiowe.
Rozpoczynamy od 500+, od zmian w programie Rodzina 500+. Od nowego roku, od stycznia, to świadczenie już stopniowo zacznie przejmować ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedzmy się zatem, jak to wszystko będzie wyglądało, co się zmieni w stosunku do dotychczasowych zasad w programie 500+. A więcej o tym powie Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
Program Rodzina 500+ od 1 stycznia 2022 roku będzie obsługiwać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przejmowanie obsługi tego świadczenia będzie się odbywało stopniowo. To znaczy dotychczas przyznane świadczenia 500+ na okres świadczeniowy do końca maja 2022 roku dalej będą wypłacały gminy i tutaj rodzice nie muszą składać żadnych nowych wniosków. Już przyznane świadczenia dalej będą otrzymywali od gmin aż do końca maja, czyli do końca tego okresu świadczeniowego. Do 31 grudnia tego roku rodzice mogą składać jeszcze wnioski o 500+ bezpośrednio do gmin, czyli do ośrodków pomocy społecznej, do miejskich ośrodków pomocy rodzinie. I te wnioski również rozpatrzą jeszcze gminy. Natomiast od 1 stycznia wnioski o świadczenie 500+ będzie można składać wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia takie wnioski będą mogły składać osoby, którym na przykład urodziło się dopiero dziecko i do tej pory jeszcze nie pobierały świadczenia 500+. Natomiast od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować wnioski od wszystkich pozostałych rodziców na nowy okres świadczeniowy, czyli na okres wypłat rozpoczynający się od czerwca i kończący się w maju 2023 roku. Na przykład, jeżeli dziecko urodziło się w grudniu 2021 roku, to rodzic może złożyć jeszcze w tym miesiącu wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej lub MOPR-u, i wtedy 500+ aż do końca maja będzie wypłacała mu gmina. Jeżeli rodzic nie złoży wniosku w gminie, to od 1 stycznia będzie mógł go zgłosić już tylko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I wtedy wypłatę za cały okres będzie realizował już Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za okres od narodzin dziecka do końca maja przyszłego roku. Natomiast od 1 lutego ten sam rodzic będzie mógł wystąpić do ZUS-u o wypłatę na kolejny okres świadczeniowy, czyli to będzie osobny wniosek na okres przypadający od czerwca przyszłego roku do maja 2023 roku.
A jakie zmiany nastąpią w programie 500+ od nowego roku?
Po pierwsze, wnioski o to świadczenie będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Jednym z trzech kanałów – platformą usług elektronicznych ZUS, portalem Empatia albo bankowością elektroniczną. To już od rodzica będzie zależało, który z tych kanałów wybierze. Tym rodzicom, którzy będą mieli kłopot z wypełnieniem elektronicznego wniosku, dla których to będzie coś nowego, z czym będą potrzebowali wsparcia, taką pomoc będą świadczyć pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszych placówkach. Kreator wniosku, który przygotowujemy w platformie usług elektronicznych ZUS, będzie prowadził też rodzica za rękę, czyli zadając mu konkretne pytania, będzie mu pokazywał kolejne pola do wypełnienia po to, żeby rodzic nie pominął żadnej informacji i żeby wypełnił tylko te pola, które dotyczą faktycznie jego sytuacji. Dzięki temu wypełnianie wniosku przez internet będzie też uproszczone. Druga ważna zmiana to to, że świadczenia 500+ będziemy przekazywali wyłącznie na rachunki bankowe, dlatego we wniosku trzeba podać numer rachunku bankowego, na który ma wpływać 500+. I co będzie ważne też dla rodzin międzynarodowych, czyli takich, gdy jeden z rodziców mieszka lub pracuje za granicą, a drugi mieszka w Polsce, to fakt, że dla nich wypłaty będą wreszcie uproszczone. Jeżeli jeden z rodziców pracuje lub mieszka za granicą, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie 500+ od razu. Nie będziemy czekali w tym celu na informacje z zagranicznych instytucji. Więc dla tych rodziców przyspieszy to wypłatę świadczeń 500+.
Przypominamy także rodzicom, bo od dziś nauka zdalna spowodowana sytuacją pandemiczną. Do 9 stycznia rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad uczniami. Tutaj nic się nie zmieniło. Zasiłek przysługuje nad uczniami poniżej 8 roku życia oraz na starsze dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie takie nie należy się, jeśli dzieckiem może się zająć opiekun, na przykład rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny. Tutaj do wypłaty potrzebne jest oświadczenie rodzica, przesyłamy je do pracodawcy, a te osoby, które mają własną działalność, firmę, oświadczenie takie składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli w ZUS-ie. A o tym wszystkim informujemy Państwa na bieżąco w wiadomościach Polskiego Radia Lublin na stronie internetowej radio.lublin.pl. Krótka przerwa, a po niej powiemy o innych świadczeniach od nowego roku dla rodziców dzieci, a także o zmianach podatkowych i emeryturach oraz jak będzie można składać dokumenty w ZUS w okresie świątecznym i jak będą wypłacane świadczenia, te, których daty właśnie się tutaj zbiegają w okresie świątecznym.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o świadczeniach z ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pytania przesłane przez słuchaczy odpowiada regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Przed przerwą mówiliśmy o zmianach w programie Rodzina 500+. Od nowego roku to świadczenie stopniowo będzie przejmował właśnie ZUS, ale od nowego roku pojawi się też zupełnie nowe świadczenie dla rodzin małych dzieci. Rodzinny kapitał opiekuńczy. Na czym będzie to polegało? Wsparcie i do kogo konkretnie będzie adresowane?
Oprócz 500+, od nowego roku rodzicom będzie przysługiwało również dodatkowe, zupełnie nowe świadczenie, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. To świadczenie będą mogli otrzymać rodzice na drugie i na każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 miesiąca życia do 35 miesiąca życia. Inaczej mówiąc, rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w okresie od miesiąca, w którym dziecko kończy pierwszy rok życia, do miesiąca poprzedzającego jego trzecie urodziny. W sumie na jedno dziecko będzie można otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych. I wypłaty będziemy realizowali w miesięcznych ratach. Rodzic sam będzie wybierał, czy chce otrzymywać przez 2 lata po 500 zł miesięcznie, czy może przez rok po 1000 zł miesięcznie. W trakcie tego okresu rodzic będzie też mógł jednokrotnie zmienić wysokość wypłat. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie niezależny od dochodów rodziny i będzie świadczeniem nieopodatkowanym. To świadczenie będzie przysługiwało także tym rodzicom, którzy już w tej chwili i w chwili wejścia w życie nowych przepisów mają dwójkę albo więcej dzieci. Tym osobom rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w wysokości ustalonej proporcjonalnie, czyli za miesiące od stycznia 2022 roku do miesiąca poprzedzającego trzecie urodziny dziecka. Przyznawaniem i wypłatą rodzinnego kapitału opiekuńczego zajmie się także Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jak będzie można składać dokumenty, jak będzie wyglądał ten sam proces składania wniosków?
Wnioski o ten kapitał rodzice będą mogli składać w ZUS od 1 stycznia i tutaj kanały wpływu wniosków będą identyczne jak w przypadku świadczenia 500+. Czyli będzie można złożyć wniosek za pomocą bankowości elektronicznej, platformy usług elektronicznych ZUS lub rządowego portalu Empatia. ZUS będzie rozpatrywał każde zgłoszenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od złożenia kompletnych dokumentów. Informacje o tym, czy świadczenie zostało przyznane, czy rodzic może dostał odmowę, albo czy ZUS prosi go o dołączenie jakichś dodatkowych dokumentów, czy wyjaśnienie pewnych wątpliwości. Wszystkie te informacje będą spływały do rodzica przez platformę usług elektronicznych ZUS. I oczywiście, żeby rodzic nie przegapił takich ważnych informacji, będziemy go powiadamiali dodatkowo mailowo o tym, że jakaś wiadomość nowa na półę ZUS dla rodzica jest. W przypadku decyzji odmownych czy wezwań do uzupełniania dokumentów dodatkowo będziemy wysyłali rodzicowi SMS-a z takim powiadomieniem. Wypłata rodzinnego kapitału opiekuńczego również będzie bezgotówkowa, dlatego we wniosku trzeba będzie podać rachunek bankowy. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i na każde kolejne dziecko w rodzinie, natomiast na dziecko pierwsze rodzic będzie mógł otrzymać od przyszłego roku dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Inaczej mówiąc, na każde dziecko, na które nie będzie przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy, rodzic będzie mógł uzyskać dopłatę do żłobka, klubu dziecięcego czy dziennego opiekuna. To dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie do 400 zł miesięcznie, nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodzica za dany miesiąc opieki i nie będzie obejmowało opłat za wyżywienie w placówce. Wniosek o dofinansowanie także będzie składało się do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywał środki bezpośrednio do placówki opiekuńczej, nie do rodzica. Wnioski o taką dopłatę do żłobka będzie można składać od 1 kwietnia, ale dofinansowanie będzie przysługiwało wtedy z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku.
Zmiany od nowego roku dotyczą także emerytur, chodzi o składki zdrowotne i opodatkowanie. Jak to tutaj wygląda?
Rok 2022 przyniesie sporo zmian w opodatkowaniu i te zmiany będą dotyczyły także emerytów i rencistów otrzymujących swoje świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To są także zmiany w składce zdrowotnej. Wszystko to wpłynie na wysokość emerytur i rent wypłacanych na rękę, czyli netto. Do najważniejszych zmian podatkowych od przyszłego roku należy podwyższenie rocznej kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, co znaczy, że kwota zmniejsza co miesięcznie podatek będzie wynosiła 425 zł, a nie 43,76 zł, tak jak w roku bieżącym. Zmieni się również pierwszy próg podatkowy, będzie on wyższy, bo z mniej więcej 85,5 tysiąca złotych wzrośnie od nowego roku do 120 tysięcy złotych. I wreszcie zmiany w składce na ubezpieczenie zdrowotne. Ta składka nie będzie pomniejszała kwoty zaliczki podatkowej, czyli będzie płatna przez każdego w wysokości 9%. Co to znaczy dla naszych świadczeniobiorców? To znaczy, że znakomita większość emerytów i rencistów będzie otrzymywała wyższe świadczenia na rękę niż do tej pory. Można tutaj wyróżnić 3 grupy. Osoby pobierające świadczenia miesięczne w przybliżeniu do 483 zł brutto, czyli w kwocie wynikającej z decyzji, będą nadal pobierały świadczenia w takiej samej wysokości jak dotychczas. Dla nich te zmiany podatkowe i składkowe nic nie zmieniają. W przypadku osób, które pobierają świadczenia od 484 zł do 4920 zł brutto miesięcznie, ich świadczenie na rękę będzie już w styczniu wyższe niż grudniowe. Natomiast osoby, które pobierają emerytury czy renty powyżej kwoty 4920 zł brutto, będą od stycznia otrzymywały świadczenia nieco niższe niż do tej pory. Wynika to z tego, że one będą opłacały niższy podatek niż dotychczas, natomiast ten niższy podatek nie zrekompensuje im tego, że będą opłacały całą składkę zdrowotną.
Jak można to przełożyć na przykłady?
Na przykład dla emerytury wynoszącej teraz brutto 2,5 tysiąca złotych, w grudniu takie świadczenie na rękę wynosi 2088 zł, w styczniu będzie o 187 zł wyższe, bo będzie na rękę wynosiło 2275 zł. I tu jeszcze ważna dodatkowa informacja dla osób, które pobierają emeryturę lub rentę z dwóch różnych źródeł, czyli na przykład mają dwie emerytury, jedną z ZUS, a drugą z KRUS-u. Jeżeli nie chcą, żeby przy rozliczeniu podatku w 2023 roku pojawiła się duża niedopłata tego podatku, to mogą złożyć w ZUS wniosek EPD18, czyli wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez jej pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek. Złożenie takiego wniosku spowoduje, że nie będziemy zmniejszać zaliczki na podatek dochodowy, ale dzięki temu nie powstanie też w roku 2023 niedopłata podatku. Podobnie z osobą, która samotnie wychowuje dziecko i ma dochody jednocześnie z pracy i z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Taka osoba powinna poinformować albo swojego pracodawcę, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka. Uchroni się w ten sposób przed niedopłatą podatku za 2022 rok. Więcej informacji o tym, co zmieni Polski Ład w wysokości emerytur i rent, umieściliśmy na naszej stronie internetowej, czyli na www.zus.pl.
Przed nami święta. Co z tymi świadczeniami, których terminy wypłat wypadają właśnie w święta, chociażby 25 grudnia?
Każdy pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom dzień wolny za święto przypadające na sobotę. I w tym roku mamy święta właśnie w sobotę, dlatego pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą odbierali dzień wolny 24 grudnia, a więc w Wigilię. To jest dzień, kiedy klientów na sali obsługi klientów zawsze było bardzo mało. To były pojedyncze osoby, ponieważ większość tego dnia nie myśli nawet o sprawach urzędowych, tylko przygotowuje się do świąt. I między innymi z tego względu wybraliśmy 24 grudnia. Tego dnia wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą nieczynne. Nie będzie również działać Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, czyli nasza infolinia. Natomiast będzie działać infolinia bonu turystycznego pod numerem 22 11 22 111. Gdyby ktoś miał potrzebę złożyć wniosek czy dokumenty koniecznie w Wigilię do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to będzie mógł to zrobić na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, może przesłać wniosek przez platformę usług elektronicznych ZUS, która nawet w Wigilię będzie czynna. Druga opcja to wysyłka dokumentów tradycyjną pocztą, bo za dzień złożenia wniosku uznaje się wtedy datę stempla pocztowego. Przed świętami oczywiście nie zapominamy o przygotowaniu wypłat emerytur i rent z terminem płatności na 25 dzień miesiąca. Oczywiście w tym terminie wypada w tym miesiącu Boże Narodzenie, więc emerytury i renty wypłacimy jak zwykle z wyprzedzeniem, po to, żeby dotarły do emerytów i rencistów jeszcze przed świętami. Zgodnie z harmonogramem przekażemy środki na pocztę już jutro, czyli 21 grudnia i zgodnie z zapowiedziami Poczty Polskiej już od następnego dnia listonosze będą roznosić przekazy pieniężne z emeryturami i rentami. Natomiast świadczenia, które wypłacamy na rachunki bankowe, przekażemy do banku 23 grudnia rano, czyli już w czwartek przelewy bankowe powinny być na kontach naszych klientów.
O czym mówiła Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Więcej informacji o świadczeniach, zmianach, wypłatach, terminach na stronie www.zus.pl.
Pogotowie radiowe.
A teraz mam porady i ostrzeżenia dla konsumentów, czyli dla nas wszystkich. Okres przedświąteczny to czas, kiedy chętnie kupujemy, wydajemy więcej z myślą o prezentach dla naszych najbliższych. I tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o podstawowych prawach konsumentów oraz podpowiada, na co zwrócić uwagę przy tych świątecznych zakupach. Przede wszystkim kupujmy świadomie i nie dajmy się ponieść szałowi zakupów, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
Przeceny, okazje, wyprzedaże. Przed świętami przedsiębiorcy wyjątkowo intensywnie kuszą konsumentów. Jest to czas, kiedy kupujemy chętniej i wydajemy więcej. Trudniej również nam nie ulec marketingowym chwytom. Dlatego w tym gorącym okresie przypominamy o podstawowych prawach konsumentów oraz podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas świątecznych zakupów. Przed wyruszeniem do sklepu warto zrobić listę pominków, które sprawią bliskim radość i odpowiedzą na ich potrzeby. Jeśli mamy już na oku wybrane produkty, zróbmy rozeznanie cenowe. Porównujmy oferty w różnych sklepach i w różnym czasie, abyśmy faktycznie wybrali najkorzystniejszą propozycję. Pamiętajmy również, aby zweryfikować sklep, w którym planujemy kupić prezent. Zwłaszcza dokonując zakupów przez internet, sprawdzajmy jego wiarygodność. Od kiedy istnieje, czy ma pozytywne, niezależne opinie, czy podaje podstawowe informacje i łatwo się z nim kontaktować telefonicznie lub mailowo. Warto zwrócić uwagę również na okres, który przedsiębiorca przewiduje na dostawę, aby prezent zdążył trafić pod choinkę jeszcze przed pierwszą gwiazdką. Jeśli kupujemy przez internet, a prezent nie spełni oczekiwań, mamy 14 dni na odstąpienie od umowy i kolejne 14 dni na jego odesłanie. Jednak pamiętajmy, że nie dotyczy to na przykład prezentów spersonalizowanych, wykonanych na specjalne zamówienie klienta, na przykład biżuterii z grawerem. Jeśli kupujemy w sklepach stacjonarnych i nie jesteśmy pewni, czy na przykład rozmiar swetra będzie odpowiedni dla obdarowanej osoby, spytajmy sprzedawcę, jakie są możliwości terminy zwrotu. Zwrot przy zakupach stacjonarnych jest zależny od polityki sklepu i sprzedawca sam określa jego warunki. Przedsiębiorcy stosują różne rozwiązania. Mogą zaproponować zwrot gotówki, bon podarunkowy lub wymianę towaru. Przede wszystkim apelujemy jednak o rozwagę. Kupujmy świadomie i nie dajmy się ponieść szałowi zakupów. Działajmy zgodnie z aktualnym trendem odpowiedzialnej, zrównoważonej konsumpcji. Nie kupujmy dla samego kupowania. Niech te świąteczne prezenty będą przemyślane, a nasze decyzje zakupowe niech uwzględniają gust i upodobania osób obdarowanych. Źle wybrane produkty, na przykład kosmetyki czy ubrania, mogą się zmarnować, gdy nie będą używane. Nietrafiony prezent stanie się odpadem i obciążeniem dla środowiska. Zaplanujmy zatem zakupy świąteczne i nie dajmy się ponieść impulsywnej konsumpcji, szkodliwej nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla naszej kieszeni.
I tutaj też ważne ostrzeżenie dotyczące kulek magnetycznych, to takie zabawki dla dzieci, w związku z informacjami medialnymi o wypadkach związanych właśnie z kulkami magnetycznymi. Inspekcja Handlowa przeprowadziła interwencyjną kontrolę. UOKiK przypomina, połknięcie przez dziecko kulek magnetycznych może zagrażać jego zdrowiu i życiu, dlatego należy zachować ostrożność przy wyborze zabawek i eliminować oczywiście te, które mogą zagrażać dzieciom.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały o wypadkach z użyciem kulek magnetycznych, w których poszkodowane zostały dzieci. W związku z tym niepokojącymi doniesieniami, Inspekcja Handlowa przeprowadziła interwencyjną kontrolę zabawek magnetycznych udostępnianych przez sklepy internetowe. Badania laboratoryjne wykazały, że wszystkie zbadane zabawki magnetyczne przekroczyły bezpieczny poziom strumienia magnetycznego, czyli siły wzajemnego przyciągania. Tylko magnesy o niskim wskaźniku strumienia magnetycznego mogą być bezpieczne dla dzieci. Przekroczenie dopuszczalnej siły przyciągania się magnesów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia bawiących się nimi dzieci. Najczęstszym powodem zakwestionowania zabawek ze względów formalnych było nieprawidłowe oznakowanie oraz brak wymaganych ostrzeżeń. Niewskazanie ryzyka związanego z użytkowaniem zabawki powoduje, że opiekun może nie być świadomy niebezpieczeństw, a tym samym nie może skutecznie przeciwdziałać. Podjęte przez Inspekcję Handlową i UOKiK działania przyczyniają się do usuwania zakwestionowanych zabawek z rynku. Do tej pory wycofaliśmy ze sprzedaży ponad 500 niebezpiecznych dla dzieci kulek magnetycznych. W związku z zakończonymi postępowaniami zgłosiliśmy do unijnego systemu szybkiej wymiany informacji RAPEX 7 modeli zabawek magnetycznych. Tym samym poinformowaliśmy o zagrożeniu inne państwa członkowskie, na terenie których takie zabawki mogą być również udostępniane. Kupując zabawkę, kierujmy się zdrowym rozsądkiem i odrobiną wyobraźni. Pamiętajmy o tym, aby wobec najmłodszych domowników zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dobierajmy zabawki odpowiednio do wieku i etapu rozwoju dziecka. Jeśli zauważamy, że jakiś przedmiot jest potencjalnie niebezpieczny dla dziecka, a staje się obiektem jego zainteresowań, zabezpieczmy go w taki sposób, aby nie znajdował się w jego zasięgu.
Więcej porad i ostrzeżeń znajdziemy na stronie uokik.gov.pl.